krótkich słowach.
Moim i Państwa gościem jest Anna Maria Szumkowiak, prezeska Fundacji Akceptacja i transpłciowa kobieta, tak Pani sama siebie określa. Dzień dobry Pani Anno, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Głośno ostatnio jest o kwestiach tożsamości płciowej. Stała się niejako to temat właśnie publicznej dyskusji. Przy okazji sprawy Michała Esz, Małgorzaty Esz, pseudonim Margot. No i może dobrze byłoby na ten temat porozmawiać troszeczkę przez pani pryzmat, pani biografii, pani życiorysu. No był taki moment, w którym po prostu u pani tożsamościowo nastąpiła zmiana. Pani stwierdziła, że czuje się kobietą. Jak wyglądała ta pani historia, to dochodzenie do kobiecości?
No na pewno nie można tutaj mówić o tym, że nagle postanowiłam być kobietą. Po prostu ta świadomość w pewnym momencie mojego życia do mnie dotarła, gdyż przebłyski o tym, że jestem inna, miałam od urodzenia, od dziecka, jak tylko pamiętam. Natomiast mieszkając w małym mieście, mając też jakby inne doświadczenia rodzinne, utrudnione miałam, właściwie nie było możliwości, żeby to zrozumieć. Później praca zawodowa, rodzina, żona, syn też mnie zajęły na wiele lat, także się skupiłam po prostu na rodzinie. Gdy syn już osiągnął pełnoletność, gdy po prostu już pewne rzeczy związane z naszym życiem rodzinnym zaczęły się psuć, wtedy zaczęłam
poważnie myśleć,
zastanawiać
tak,
nad tym, co tak, dlaczego pewne rzeczy po prostu w moim życiu są inne. Z racji tego, że już wtedy dostęp do wiadomości w internecie był łatwiejszy, znalazłam informacje na temat transseksualności. Początkowo oczywiście gdzieś tam próbowałam się w tym odnaleźć, żeby zrozumieć, o co to, czy to też...
A był jakiś taki element walki na przykład ze sobą, że może jednak pozostanę przy tej płci biologicznej, czy od początku była ta próba wejścia na tę drugą stronę?
Walka zawsze w jakimś stopniu jest, gdyż... jakby zrozumienie już tego, że być może jestem osobą transpłciową, no od razu przyniosło też świadomość tego, co mnie czeka, że życie jakby nie w zgodzie z sobą lub też oczywiście rodzina, rodzice, kwestia procesów prawnych, kwestia operacji. To są rzeczy, które towarzyszą przez ten cały długi okres tranzycji, procesu korekty.
To powiedzmy właśnie o tej tranzycji. To jest bardzo ważna sprawa. Jak długo trwa taka tranzycja płciowa? Jak długi jest to proces? I to tak jak pani mówi, dochodzenie do tego punktu.
To jest trwa kilka lat. Od momentu, kiedy się podejmie decyzję, że jednak to jest to. Bo tak naprawdę, co też warto podkreślić i zawsze staram się podkreślić, żaden specjalista, żaden terapeuta, żaden sędzia nie jest w stanie wejść nam do głowy i stwierdzić, kim my jesteśmy. To ja muszę być tego pewna. Natomiast jest cały...
Oczywiście zestaw badań, prawda, które mają
tak,
to
pomóc. Tak, zestaw badań, które mają przede wszystkim pomóc zrozumieć to, ale też wykluczyć różnego rodzaju zaburzenia, które mogłyby wskazywać, że jakby ta identyfikacja płciowa jest jakąś formą ucieczki, czy jest formą wynikającą z jakiegoś zaburzenia osobowości. Takim elementem, to jest pierwszy element w ogóle w diagnozie. Żadna osoba nie zostanie puszczona, że tak powiem kolokwialnie, dalej, jeżeli na etapie diagnozy psychologiczno-seksuologicznej wyjdą jakieś sytuacje, które zaburzają terapeucie obraz.
I to on nie da wtedy zielonego światła do pójścia do kolejnego etapu, tak?
Troszkę inaczej. To, że ktoś na przykład ma silną depresję, to, że ktoś ma jak nawet borderline, nie wyklucza też tego, że jest to osoba transpłciowa. Natomiast żeby pójść dalej, trzeba po prostu pewne problemy rozwiązać. Tak samo jak ktoś ma problem uzależnienia alkoholowego czy uzależnienia od środków psychotropowych, to też nie wyklucza tego, że może być osobą trans, tylko musi najpierw sobie poradzić z tym problemem, przejść terapię, żeby jakby ten temat uzależnienia był zamknięty i wtedy można dalej kontynuować.
Tu jest taki bardzo mocny akcent dramatyczny, prawny, bo tak naprawdę trzeba pozwać swoich rodziców o to, że takie są wymogi formalne, o to, że błędnie oznaczyli płeć dziecka po urodzeniu.
No, z racji tego, że odbywa się to w procesie w ramach, w trybie procesowym, gdzie musi być strona pozwana i strona pozywana, sądy wymyśliły, że no, lekarza nie pozwą, pielęgniarki nie pozwą, natomiast bo oni odbierają dziecko i orzekają, jakiej płci dziecko się urodziło. Natomiast to rodzice zgłaszają do Urzędu Stanu Cywilnego i nadają jakby prawny status tego dziecka, więc jedyna możliwa w tej kontekście sytuacja to było właśnie pozwanie rodziców. No to jest kuriozum, bo my wszyscy przechodzimy korektę płci w momencie, kiedy jesteśmy pełnoletni. Często są to rodzice są już w sile wieku, a zdarza się też, że rodzice już po prostu nie żyją, no to wtedy trzeba pozwać kuratorów. To już jest w ogóle
bardzo ważne pytanie. Pani przeszła korektę płci, bo pani podkreśla, że to jest korekta, że tak naprawdę tak. Nie da się do końca. To jest bardzo istotne, przygotowując się do tej rozmowy, zauważyłem to podkreślenie tak, przez panią tego. Korekta płci i to był styczeń 2019 roku, jeżeli dobrze...
To był taki jakby ostatni element, jeżeli chodzi o mnie.
A kiedy w pani dowodzie pokazało się Anna Maria Szymkowiek?
W kwietniu 2018 roku.
Rozumiem. Znaczy mimo wszystko trwało to bardzo długo. No to teraz zderzmy to z tą obecną sytuacją, z przypadkiem Michała Esz, pseudonim Margot. No on ogłosił, że czuje się kobietą, tylko że jak ja to tak trochę zderzam z pani tutaj przypadkiem, no ja nie widzę jakby z jego strony takiej woli, determinacji, jaką widzę u pani. Nie widzę, żeby robił jakieś działania w kierunku tego, żeby zbliżyć się albo wykonać jakiś ruch w kierunku tej kobiecości. Pani ma w dowodzie wpisane właśnie Anna, a tam jest nadal Michał, z tego co się orientuje z doniesień też policji.
Powiem tak, ja jestem osobą binarną, czyli osobą, która w 100%, jak zrozumiałam, kim jestem, w 100% identyfikuje się z płcią kobiecą, czyli dla mnie nie ma jakby żadnych półśrodków. Urodziłam się jako mężczyzna, ale się identyfikuję jako kobieta i dążyłam wszelkimi możliwymi środkami do tego, żeby to miało też i status prawny, i formalny. Te operacje, które mogłam podjąć, tych się podjęłam. Natomiast nawet gdybym w mojej sytuacji, wiele osób takich jak ja ma ograniczenia, które nie pozwalają przejść prawnej korekty. W związku z, czy to z trudną sytuacją rodzinną, czy wyraźnym sprzeciwem rodziców, czy też na przykład chorobą rodziców, bo u mnie moi rodzice zmarli. To właściwie mi otworzyło dopiero drogę do tranzycji, bo ja bym nie naraziła mojej mamy na stres rozprawy sądowej i to jest jakby jedna przyczyna. Też różne sytuacje rodzinne, że niepełnoletnie dzieci, często osoby trans po prostu wybierają dobro dzieci i czekają do osiągnięcia pełnoletności. Czyli nawet osoby binarne.
Tak, ja te dramaty rozumiem, bo to są bardzo poważne rzeczy, tylko że Michał Esz na nagraniach widać, że on często mówi o sobie jako mężczyzna, używa
właśnie do tego chciałam przejść, że jakby w całym parasolu transpłciowości są też osoby niebinarne. Osoby, które nie do końca określają się po stronie 100% mężczyzną czy 100% kobietą.
I to jest taki właśnie przypadek? Czy po prostu...
I to jest właśnie taki przypadek. To jest osoba,
a nie jakiś koniunkturalizm, bo takie oskarżenia padały, że po prostu
tak,
wykorzystuje no, ten fejm, który się wokół niego
no, z racji tego, że nasza sytuacja prawna osób transpłciowych wymaga wręcz tego, żebyśmy wstępując na drogę prawną, ale też na początku na drogę diagnostyczną, wręcz udowadniali, tak jak ja, będąc mężczyzną biologicznym, musiałam wręcz udowadniać, że jestem kobietą.
Tak,
ale
taki spotkałem się z takim zdaniem, nawet bardzo fajnym, w jednym z pani wywiadów, powiedziała pani, musiałam się nauczyć bycia jak najbardziej kobiecą, by przekonać sąd, że to nie kabaret i przebieranki, tylko moje życie.
Dokładnie. I to powoduje, że osoby niebinarne, które nie chcą przechodzić aż tak drastycznych zmian, są totalnie niezrozumiałe w naszym kraju, bo system prawny ich nie widzi. Nie mamy czegoś takiego, jakby płeć...
No tak, ale ja to trochę... Pani Anno, ja to próbuję nałożyć na taką codzienność naszego życia, gdzie musimy się wszyscy ze sobą posunąć i żyć obok siebie w tej rzeczywistości. No i wyobrażam sobie, Michał S. czy Margot trafia do więzienia, więzienia, gdzie jest męska cela i mówi, że się źle czuje w tej sytuacji. Ale co by było, gdyby trafił do żeńskiej celi? Jak mają w tym momencie poczuć się kobiety, które, no, do których fizycznie trafia mężczyzna? No bo jest to cały czas fizycznie mężczyzna. Chodzi mi o potrzeby fizjologiczne, skrępowanie, przebieranie się, szatnie. To jest mnóstwo problemów. To nie jest takie, że można powiedzieć, no to działa tylko w jedną stronę.
No nie, oczywiście, tutaj jest bardzo dużo różnych czynników, które... Ja pamiętam, jak w 2017 roku, czy nie, to był początek 2018, miałam szkolenie tutaj w naszej komendzie wojewódzkiej, rozmawiałam z policjantami odpowiedzialnymi za właśnie przemoc w rodzinie, różne sytuacje, bo to byli policjanci z komórek z całego województwa odpowiedzialni właśnie za przemoc w rodzinie, ale też byli przedstawiciele służb więzienniczych, nawet się potem do mnie też zwracali i właśnie już wtedy było widać, że krótko mówiąc, system w ogóle nie jest przystosowany do osób, do wsparcia osób transpłciowych, także tych oczywiście, które naruszają prawo, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie już kwestii osadzenia w zakładzie karnym, ale cały proces od zatrzymania. Pamiętam, że długo na ten temat wtedy dyskutowaliśmy, gdzie sami policjanci starali się wskazać pewne rozwiązania, które można by było w takiej sytuacji zastosować. Jak zrobić przeszukanie?
Tak. Jak na przykład zrobić tak, żeby nie ucierpiała na tym jakaś godność, cześć osób, które przebywają z taką osobą niebinarną, tak? Jeżeli, nie wiem, niech to będzie pływalnia miejska, szatnia, łaźnia, cokolwiek. Przychodzi mężczyzna i te kobiety, no po prostu ich... Jakby no czują się...
Na pewno, jeżeli chodzi o wchodzenie w kwestie toalet i w kwestie przebieralni czy jakichś szatni, no tutaj po prostu to jest temat, z którym ja też bardzo długo walczyłam i sama nie wiedziałam, jak się w tej kwestii odnaleźć, gdyż formalnie brak po prostu edukacji, bo formalnie dopóki byłam mężczyzną, mimo że już 3 lata funkcjonowałam jako kobieta, wybierałam toaletę dla osób z niepełnosprawnością. W ogóle nie chodziłam na basen, nie chodziłam na plażę, ale to był mój wybór, który był spowodowany jakby brakiem rozwiązań, które umożliwiłyby mi korzystanie zgodnie z moją jakby tożsamością, z tym, jak siebie tak. rozpoznaję.
Ale teraz jest pani kobietą, to jest trochę inna sytuacja. Trudno powiedzieć tak. Natomiast mówię, w tej sytuacji nadal funkcjonowania fizycznego jest to, myślę, problem nierozwiązany i dzisiaj go już nie rozwiążemy, dlatego
nie,
że...
Nie, dzisiaj go nie rozwiążemy.
A nasz czas się niestety kończy.
Tak, bardzo pozwolę kończy. Pani...
Tak, no niestety no. tak, ale jeszcze zdanie pozwolę pani powiedzieć podsumowania tej całej sytuacji.
Nie, jedyne co tutaj ja mogę w kontekście tej całej sytuacji powiedzieć i o co apelować i o co prosić, wystarczy być człowiekiem, wystarczy po prostu wyjść jakby naprzeciw oczekiwań tego drugiego człowieka i oczywiście przestrzegając prawa i przestrzegając zasad, wyjść mu naprzeciw. I wtedy też to sami policjanci stwierdzili, że tak naprawdę wystarczy po prostu trochę empatii i chęci zrozumienia tej drugiej strony. Bo Margot też niczego innego nie oczekuje, tylko zrozumienia dla jej sytuacji. Nie? I myślę wtedy...
Tak czy owak, wydaje mi się, że to zrozumienie, empatia muszą działać w obie strony. To jest pewnie bardzo ważna sprawa. Anna Maria Szymkowiak, prezeska Fundacji Akceptacja, była gościem w tej godzinie Wielkopolskiego Popołudnia w Radiu Poznań. Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
Dziękuję ślicznie, życzę miłego dnia też.
W krótkich słowach.